Naszym kolejnym gościem jest ksiądz profesor Jan Machniak z Krakowa. Witamy serdecznie księdza profesora na naszej antenie.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Księże profesorze, te dźwięki fatimskie wprowadzają nas w temat rozmowy. 13 dzień maja, bardzo szczególny i taki chyba dzień, kiedy ciarki przechodzą, kiedy sobie przypominamy to wszystko, co właśnie 13 maja się wydarzyło. 103 lata temu pierwsze objawienie fatimskie, a 39 lat temu zamach na świętego Jana Pawła II na placu świętego Piotra. Jak ksiądz profesor tę szczególną datę, ale też i te dwa wydarzenia odbiera z pewnej już perspektywy? 103 lata, 39 lat, ale to ciągle aktualne. Dlatego na początek o tę perspektywę i o odbiór tych szczególnych wydarzeń chciałbym zapytać.
Ja myślę, że najpierw to taka ogólna refleksja, że rzeczywiście jesteśmy świadkami wielkiej historii, bo ona się rozgrywa na naszych oczach. Ja wprawdzie mam 60 parę lat, więc nie sięgam do tych czasów 1917 roku, ale w moim domu rodzinnym ta data była bardzo mocno przeżywana i pamiętam książkę, którą kiedyś jako dziecko czytałem, o objawieniach fatimskich z 1917 roku. Najpierw te ostrzeżenia, które przyszły, dzieci fatimskie, które zobaczyły Matkę Bożą na dębie i potem orędzie o tym, że Rosja jednak się nawróci, że będzie straszna pożoga, która dotknie świat. Jako dziecko bardzo, bardzo to przeżywałem, bardzo mocno, bardzo intensywnie. Potem już jako ksiądz wiele razy uczestniczyłem w nabożeństwach fatimskich, które odbywały się tutaj w naszej krakowskiej diecezji. Przede wszystkim myślę o księdzu, świętej pamięci księdzu Drożdżku z Krzeptówek, który przecież też tak bardzo bliski jest Radiu Maryja i wszystkim słuchaczom, całej rodzinie Radia Maryja. To jest ta historia, która dzieje się na naszych oczach i w tą historię, historię zbawienia, bo tak trzeba powiedzieć, wpisuje się Jan Paweł II, papież powołany z Polski, papież, który uczestniczył w nabożeństwach fatimskich jako biskup krakowski, czy w Trzebini, czy właśnie popierając księdza Drostka, który jeszcze w tamtych czasach na Krzeptówkach budował najpierw kościół, sanktuarium potężne, potem ojciec święty Jan Paweł II to sanktuarium konsekrował w czasie swojej pielgrzymki do ojczyzny. Ojciec święty Jan Paweł II wpisuje się w tę historię w taki niezwykły sposób. Powołany na Piotra naszych czasów, na papieża, 13 maja zostaje ugodzony tą kulą, która właśnie, jak ktoś powiedział, zabiła go, bo on stracił przytomność. 8 godzin trwała operacja, ale w cudowny sposób został przywrócony do życia. I to jest właśnie ta historia. No a potem to wszystko, co się dzieje, czego jesteśmy świadkami po dziś dzień. Upadek komunizmu na placu Czerwonym w Moskwie, ikona Matki Bożej, sobory, czyli kościoły prawosławne pozamieniane w muzea ateizmu, które ponownie są rekonsekrowane, przywracane dla kultu Bożego. To są te wielkie wydarzenia, których my uczestniczymy. No wystarczy tylko wyciągać wniosek, wystarczy tylko poprawnie myśleć, żeby zrozumieć, co to są za znaki, jakie to są znaki dla nas, dla współczesnego świata. No niestety, ale jest tak, jak jest. Jedni to rozumieją, padają na kolana, nawracają się, tak jak było w Fatimie, szczególnie wtedy, kiedy był ten cud słońca, kiedy było kolejne objawienie w październiku. Ale są też tacy, którzy przechodzą obojętnie, drwią sobie, kpią z tego wszystkiego. Więc to są te moje przeżycia. Rzeczywiście, tak jak ojciec mówił, ciarki przechodzą, kiedy myślimy o tym i o tym, że my uczestniczymy w tej historii, bo ona się dzieje, ona się dokonuje ciągle na naszych oczach.
No właśnie, ksiądz profesor wspomniał o tym, że ta historia się dokonuje ciągle. To nie jest tak, że Fatima była ponad 100 lat temu, coś tam się wydarzyło, pewne rzeczy się spełniły, ale przesłanie Fatimy, o to chciałbym też zapytać, trudne, z jednej strony trudne, z drugiej strony
bardzo proste.
Bardzo proste i jasne.
Boża mówi, odmawiajcie różaniec i rzeczywiście dzieci fatimskie, Hiacynta, Franciszek Łucja, która żyła najdłużej, ponad 90 lat, zaczęły dzieci odmawiać różaniec. I kiedy zaczęły odmawiać różaniec, zaczęły się dziać niezwykłe rzeczy. Ale to, co zobaczyły, wizja piekła, wizja czyśćca, wizja tych wszystkich wydarzeń, które były przed światem, bo przecież to się dzieje w 1917 roku w maju, a potem przychodzi październik, rewolucja październikowa, to dzieci to widziały i ten taki straszne to rozejście się komunizmu na ogromną część świata, to wielkie parcie potem komunizmu na zachód. Fatima w Portugalii, która przyjmuje to orędzie, jako pierwsza została osłonięta, ochroniona przed tymi wydarzeniami, ale to, co nastąpiło, że po rewolucji październikowej na wschodzie, to takie niezwykłe oczyszczenie, wyniszczenie kościoła, to jest rzeczywiście znak, taki wielki znak. Z jednej strony właśnie taki apokaliptyczny znak. Niewiasta, bo w Apokalipsie tak jest, która ucieka przed potężnym smokiem, czerwonym smokiem. Czerwony smok to komunizm, który próbuje pochłonąć wszystko. I dzieci niewiasty, które jakoś tak chronią się wokół niej, które szukają u niej pomocy, ratunku. No potem mamy niedługo po tych wydarzeniach 1920 rok, kiedy rzeczywiście ta nawała sowiecka, czerwona nawała, czerwona zaraza, jak mówił ksiądz arcybiskup Jędraszewski, ruszyła na zachód i udało się wtedy powstrzymać ją w taki cudowny sposób, po to, żeby chyba Kościół się przygotował jeszcze na coś gorszego, bo potem jest nazizm niemiecki i komunizm sowiecki, które łączą się razem, pakt Ribbentrop-Mołotow i całkowite unicestwienie Polski, obozy koncentracyjne. Myślę, że w tym kontekście te objawienia fatimskie, dzieci były przerażone. Franciszek, Hiacynta, Łucja były przerażone, jak to widziały, ale ciekawe, że oni wytrzymali ten straszny napór, taki emocjonalny też, można by powiedzieć, też prześladowane przez najbliższych, bo najpierw najbliżsi nawet, rodzice posądzali, że dzieci fantazjują, że coś tam zmyślają. Ten wójt czy burmistrz tej miejscowości Covadairia, Covadairia, gdzie to wszystko się działo, no też próbuje uwięzić dzieci w sierpniu. Wiemy, że objawienia przesunęły się o kilka dni, ale ostatecznie dzieci przyjęły to orędzie. W takim telegraficznym skrócie to trzeba powiedzieć, jest prawda jedna, zasadnicza. Matka Boża przychodzi w takim bardzo dramatycznym momencie, wyprzedzając rewolucję październikową, ostrzegając ludzkość. I to jest takie typowe w ogóle dla wszystkich objawień. Ostrzegając ludzkość przed tym nieszczęściem, wzywając do pokuty i do nawrócenia, do modlitwy, do odmawiania różańca. I potem są te tajemnice fatimskie, kolejne tajemnice, rewolucja październikowa, potem to, że Rosja się nawróci. I ta trzecia tajemnica, która była najtrudniejsza, najdłużej czekaliśmy z odkryciem jej, dopiero Jan Paweł II ją jakby odsłonił, to jest prawda o tym, że zło podniesie rękę na namiestnika Chrystusowego, ten biskup ubrany w białą szatę, czyli papież, który pada pod ciosami zła, ale Matka Boża osłania go swoim płaszczem. To jest właśnie 13 maja 1981 roku i ta druga rocznica, 39. rocznica zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II. Tu warto powiedzieć, bo ksiądz kardynał Dziwisz nieraz wspominał, jak będąc pracując wtedy, kiedy był arcybiskupem krakowskim, to nie pytaliśmy wielokrotnie, jak to było. Ojciec Święty był w tym dniu rzeczywiście niespokojny. No też nie chciał jeść obiadu, jakoś tak prawie, że nic nie zjadł. A potem popołudnie i ten objazd po placu Świętego Piotra i strzały, które padały. I też takie rzeczy tajemnicze, po dziś dzień nierozwiązane. Różne kule. Jedna kula, która przeszyła ciało Ojca Świętego, ale go nie zabiła, bo przeszła tuż obok kręgosłupa i tuż obok tej głównej aorty, która biegnie od serca w dół naszego organizmu. To chyba jest właśnie to, co potem sam papież też powiedział, że ktoś osłonił go, Matka Boża osłoniła go swoim płaszczem. Przedziurawiona ręka, która potem drżała Ojcu Świętemu. 8 godzin trwająca operacja w poliklinice Gemelli. Utracił ogromną ilość krwi. Właśnie podano nową zupełnie krew. Też to zakażenie, które nastąpiło, czy zawirusowanie jakimś takim tajemniczym wirusem, skąd on się tam wziął, dlaczego. I 13 lipca przełom, Matka Boża z Góry Karmel, kiedy papież zaczyna odzyskiwać zdrowie, zaczyna wracać do zdrowia, do sił po to, żeby przecież jeszcze 20 parę lat kierować Kościołem i wprowadzić ten Kościół w nowe tysiąclecie. To jest ta historia, która nam jest jeszcze bliższa, bo uczestniczyliśmy w niej. Ja pamiętam, byłem wtedy już klerkiem seminarium duchownego w Krakowie. Cały właściwie Kraków wtedy klęczał, padł na kolana. Kościoły były całą noc otwarte i ludzie, którzy cały czas się modlili. To jest tak, jak kiedy Piotr był w więzieniu, ten pierwotny, malutki kościół w Jerozolimie też całą noc trwał na modlitwie, czuwał, a potem Piotr został w taki cudowny sposób wyprowadzony z tego więzienia, że właściwie nikt nie wiedział, jak to się stało, że on wyszedł z tego więzienia. To tak samo tutaj, jak odetchnęliśmy z ulgą, kiedy powiedziano, że papież przeżył, że Ojciec Święty, to też wspomnienia księdza kardynała Dziwisza. Jak się obudził, to powiedział, czy odmawialiśmy brewiarz, zapytał się swojego sekretarza. No więc ksiądz Dziwisz wtedy powiedział mu, co się stało i że ten długi sen, ta 8-godzinna operacja, to właśnie były skutki tego zamachu, jaki na niego został przygotowany na placu Świętego Piotra.
Wspominamy, ale też żyjemy tym wszystkim. Bardzo dziękuję, księże profesorze, za te słowa, za rozmowę również na naszej antenie.
Pół zapłać, pozdrawiam ojca i wszystkich słuchaczy naszego radia.
Dziękuję, cały Kraków i księdza profesora również serdecznie z Torunia pozdrawiamy. Z Panem Bogiem ksiądz profesor Jan Machniak z Krakowa, znany z naszej anteny, był naszym gościem.